8:34. Państwo słuchacie Poranku Wnet na 87,8 FM na UKF-ie oraz jeżeli słuchacie Państwo nas przez internet, to na Wnet FM. Zresztą Państwo doskonale wiecie, gdzie nas słuchacie, ale gdybyście chcieli, żeby ktoś jeszcze słuchał, to powiedzcie, gdzie nas słychać, a co można u nas usłyszeć. No, na przykład można usłyszeć rozmowę z Marcinem Paladę już za chwilę. Pan Marcin Paladę dotarł do studia. Winda zadziałała, bo nie jest za bardzo spocony. Witamy Pana bardzo serdecznie.
Dzień dobry.
Pan Marcin Paladę, znacie Państwo na pewno analizy wyborcze i preferencji wyborczych Marcina Paladę. No to poprosimy o ostatnie notowania i słupki.
Grudzień, proszę Państwa, bo będziemy mówili o miesiącu, gdzie co prawda jeszcze przed nami pewno dwa pomiary, ale jednak na podstawie tych, które już miały miejsce w pierwszej połowie grudnia, mamy do czynienia ze stabilizacją notowań Prawa i Sprawiedliwości. To wśród zdecydowanych wyborców jest przedział między 44 a 46%. Czyli idzie to, można powiedzieć, w kierunku węgierskim, gdzie od lat rządząca Węgrami partia Fidesz, premiera Orbana, ma notowania wśród zdecydowanych wyborców właśnie na poziomie nie mniejszym niż 44-45%. Co do drugiej pozycji, to tutaj jest dosyć stabilne notowania Platformy Obywatelskiej. To jest przedział poparcia między 20-22%. No i potem zaczyna się bardziej ścieśniać, dlatego że mamy kilka partii, których notowania są zbliżone do siebie, jeśli chodzi o poziom sympatii. To jest ta w tej chwili trwająca rywalizacja o trzecie miejsce między Nowoczesną, która po zmianie lidera z Ryszarda Petru na Katarzynę Lubnauer nieco umocniła się w sondażach i to jest wynik w okolicach 9-11%, czyli blisko wyniku dwucyfrowego, czy na poziomie wyniku dwucyfrowego. No i są dosyć stabilne notowania przy okazji klubu Kukiz 15. To też jest przedział mniej więcej 9-11%, czyli można powiedzieć, że cały czas jeszcze mamy nierozstrzygnięte to, kto zajmuje brązowym, kto walczy o brązowym medal w tych zawodach o najbardziej popularną partię, formację polityczną w Polsce. No, a potem mamy dwie formacje, które się plasują blisko progu wyborczego, czyli Sojusz Lewicy Demokratycznej, Polskie Stronnictwo Ludowe i poniżej od miesięcy stała tendencja, czyli Razem oraz Partia Wolność, czyli dawny Korwin.
To są preferencje w systemie partyjnym, a socjologicznie, jak widzi pan, kto popiera na przykład Prawo i Sprawiedliwość? Jacy to są ludzie, jakie to są rejony kraju?
Można powiedzieć tak, że w połowie kadencji, bo trzeba potraktować w tej chwili to, o czym rozmawiamy, tą analizę jako półmetek tego całego biegu, który trwać będzie, przypomnę, do wyborów, które odbędą się późną jesienią 2019 roku.
Nie będzie przyspieszonych, pana zdaniem.
Nic na to nie wskazuje. Myślę, że Prawo i Sprawiedliwość ma tutaj za sobą jedno doświadczenie bolesne, jeśli chodzi o przedterminowe wybory, które, przypomnę, odbyły się w roku 2007 i które spowodowały, że kwitnąca Polska, bo wtedy mieliśmy, tak jak obecnie, wysoki wzrost gospodarczy, została oddana w ręce opozycji. A wracając do pytania, to w ciągu tych dwóch lat, które są już za nami, jeśli chodzi o poprzednie wybory parlamentarne w roku 2015, nie doszło do zasadniczej przebudowy, jeśli chodzi o strukturę poparcia pod takimi parametrami jak wiek, wykształcenie, płeć, ale są pewne korekty dotyczące wpływów geograficznych Prawa i Sprawiedliwości. Bo jak wiemy, te 38% w wyborach w roku 2015 to w dużej mierze ponadprzeciętne poparcie w części wschodniej, południowo-wschodniej Polski. Historycznie rzecz ujmując, w dawnym zaborze austro-węgierskim i wyjąwszy dwie wielkie aglomeracje, czyli Warszawy i Łodzi, generalnie może powiedzieć w całym byłym zaborze rosyjskim. Natomiast obserwujemy od mniej więcej pół roku przesuwanie się tego poparcia w kierunku zachodnim, czyli umocnienia notowań Prawa i Sprawiedliwości w tych częściach, w tej części Polski, w tych regionach Polski, gdzie zwyczajowo do tej pory, mam na myśli ostatnie 10-15 lat, wygrywały grupowania centrowo-liberalne, czyli głównie Platforma Obywatelska. Wcześniej to
mówimy o rejonach popegeerowskich w północno-zachodniej Polsce, mówimy o Dolnym Śląsku.
Bardziej w części środkowo-zachodniej i północno-zachodniej, bo już w przypadku Dolnego Śląska to oczywiście wpływy Platformy są tam stosunkowo duże w stosunku do średniej, natomiast też nie są małe notowania, nie są niskie notowania Prawa i Sprawiedliwości. Ale mam na myśli głównie województwo wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie i pomorskie, gdzie, tak jak wspomniałem, obserwujemy przesuwanie się i wzmacnianie preferencji na korzyść Prawa i Sprawiedliwości, a to z kolei zapewne wynika z między innymi z wprowadzenia i realizacji programu 500+.
Pierwszy raz ci ludzie coś od kogoś dostali, a nie zabrano im, tak jak zabrano miejsca pracy, zabrano środki do życia. No to
i teraz część to docenia. Zresztą powiem, że w stosunku do frekwencji, którą obserwowaliśmy w ostatnich wyborach, w tej chwili te deklaracje co do chęci udziału w wyborach są na poziomie wyższym. Oczywiście odrzucamy skrajności typu prognozowana frekwencja przez CBOS, który mówi o 70%. To rozumiem, że gdyby wszyscy udali się do lokali wyborczych ze swoją zwierzyną domową, psami, kotami, to być może byłoby 70%, ale w takie rzeczy nie wierzymy. Natomiast można szacować w tej chwili, że gdyby wybory odbyły się w grudniu 2017 roku, to mielibyśmy skokowy przyrost frekwencji, ona byłaby gdzieś na poziomie około 55-56%, czyli kilka punktów procentowych więcej niż dwa lata temu.
I ci ludzie, którzy zdecydują się głosować, pójdą głosować na PiS.
Większość z nich, bo mamy możliwość sprawdzenia poprzez filtr w badaniach, czy brali udział w ostatnich wyborach, na kogo głosowali, większość z tych, którzy mówią, nie braliśmy udziału i zamierzamy głosować, w tej chwili poparłaby partię rządzącą, czyli Prawo i Sprawiedliwość.
Jak żyć, będąc opozycjonistą, zwolennikiem albo wręcz aktywistą Platformy Obywatelskiej w tych trudnych czasach? Tego pytania panu nie zadam, bo zawiśnie w powietrzu jako figura retoryczna. Najbliższe wybory samorządowe, jakieś prognozy?
Obserwujemy w tej chwili intensyfikację.
Kampania już wystartowała.
Kampania wystartowała. Są już pierwsze pomiary pokazujące preferencje, jeśli chodzi o prezydentów największych miast w Polsce. Tu się jeszcze wiele zmieni, dlatego że w dużej mierze to jest badanie nawet nie kandydatów, a kandydatów na kandydatów, a tak, można nawet powiedzieć jeszcze kandydatów na kandydatów kandydatów, bo w wielu grupowaniach jeszcze decyzja nie zapadła, kto będzie reprezentował.
Poważni politycy też się boją wystartować, bo co będzie, jak się skończy porażką. Niepoważni politycy, nikt na nich nie chce stawiać, więc te targi trwają. Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz na przykład już nie ma problemu dotyczącego tego, co dzieje się z Platformą Obywatelską, bo właśnie przestała być wiceprzewodniczącą tego ugrupowania, więc to już nie jej problem.
A ja, jeśli chodzi, kończąc temat kwestii pomiarów, to też zaczęły się już pierwsze pokazujące, jak wyglądają preferencje do sejmików wojewódzkich, bo myślę, że w tych wyborach, które przed nami za rok, czyli w wyborach samorządowych, uwaga będzie koncentrowała się opinii publicznej, tak jak już wspomniałem, na rywalizacji o największe miasta w Polsce, czyli Warszawa, Kraków, Łódź, Poznań, Gdańsk, Katowice, Wrocław czy Szczecin.
W każdym z tych miast od wielu lat rządzi wyrazisty przywódca, no i zobaczymy.
No, dojdzie do zmiany z całą pewnością w Warszawie, bo jeśli opozycję tą centrowo-liberalną ma reprezentować Rafał Trzaskowski w wyborach, no to z całą pewnością on albo przedstawiciel, reprezentant Prawa i Sprawiedliwości, któryś z nich zostanie włodarzem stolicy. Natomiast wrócę jeszcze, ponieważ w nawiązaniu trochę do poprzedniego pytania, te pomiary, które do nas docierają z poziomu sejmików wojewódzkich, potwierdzają tę tendencję, o której mówiliśmy, czyli wzmacniania się notowań sympatii dla Prawa i Sprawiedliwości w zachodniej części Polski, na dowód czego przytoczę tutaj badania z ubiegłego tygodnia w 4 województwach, gdzie poza Dolnym Śląskim, gdzie jest przewaga Platformy Obywatelskiej, w 3 pozostałych województwach zachodniej Polski, czyli w województwie lubuskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim Prawo i Sprawiedliwość wyraźnie prowadzi z Platformą, a największym zaskoczeniem dla mnie także, jako osoby, która się z bliska temu przygląda od lat, jest wyraźna przewaga Prawa i Sprawiedliwości w województwie wielkopolskim, które do tej pory w dużej mierze było bardzo zamknięte na wsparcie dla PiS-u.
Ciekawe tendencje, one będą się pewnie nasilały albo zmieniały. Miejmy nadzieję, że pan Marcin Paladew będzie nam o tym dalej opowiadał. To teraz przejdźmy do polityki. Jest pan znanym krytykiem polskich relacji wobec Ukrainy. No i teraz mieliśmy wizytę pana prezydenta w Charkowie, rozmowę z panem prezydentem Poroszenką. Jak pan to ocenia?
Po owocach ich poznacie, możemy powiedzieć. To jest, mam nadzieję, pierwsza wizyta głowy państwa polskiego, która powinna przynieść zasadniczą zmianę w relacjach z Ukrainą. Przy czym ja, wbrew temu, co sugerują niektórzy, nie jestem absolutnie przeciwnikiem państwa ukraińskiego. Uważam, że choć Ukraina, sami Ukraińcy pozbawieni są w dużej mierze pierwiastka państwowo-twórczego, to jest wynik pewnych procesów historycznych, które miały miejsce w przeszłości. To jednak w polskim interesie jest to, żeby między nami a Rosją było państwo ukraińskie, natomiast z całą pewnością po 25, a w tej chwili można powiedzieć 26 latach, licząc od roku 91, takiej wyraźnej asymetrii w relacjach między Polską a Ukrainą. Przez asymetrię rozumiem sytuację, w której my mocno angażowaliśmy się na rzecz wsparcia państwa ukraińskiego, odbudowy państwa ukraińskiego, natomiast z drugiej strony mieliśmy zwykle tylko puste gesty, a w ostatnich miesiącach mamy nawet wyraźne sygnały, że Polska, mimo tego swojego zaangażowania, co podkreślam, dwudziestokilkuletniego, nie jest kluczowym partnerem dla Ukrainy. Ukraińcy poszukują swojego zbliżenia z Europą przez Berlin i Niemcy. Dlatego trzeba, moim zdaniem, zresetować te relacje, ułożyć je w oparciu o, że tak powiem, podejście podmiotowe, a nie przedmiotowe, tak żebyśmy mieli do czynienia ze współpracą dwóch równorzędnych partnerów, a nie permanentnego żerowania ze strony Warszawy wszystkiego, co robi Kijów, a wiemy, że nie wszystko, co robi Kijów, choćby w polityce historycznej, jest przez nas, Polaków, do zaakceptowania.
Nie mówi się, że powinniśmy przejść ponad tą polityką historyczną, bo to jest chwilowe, a są twarde interesy, które możemy na tej Ukrainie zrobić.
To jest tak, jak powinna być prowadzona polityka. To jest gra sił, to jest gra o interesy. My oczywiście...
A jakie my tam mamy interesy, jakby pan był uprzejmy wymienić?
Oczywiście geopolitycznie to jest kwestia tego, żeby jednak, tak jak wspominałem, między Rosją a Polską pozostawało państwo, które będzie rodzajem jakiegoś buforu dla nas. Natomiast myślę, że dla Polski są też ważne relacje gospodarcze. To jest kwestia współpracy energetycznej, to jest kwestia tego, że możemy dzielić się z Ukrainą choćby naszymi złożami węgla, w związku z tym, że ta część wschodnia w tej chwili jest, tam toczy się wojna, więc wiadomo, że to czarne złoto, w które Ukraińcy byli wyposażeni w tej chwili w dużej mierze, to są tereny, gdzie toczy się wojna, więc tu jest, myślę, że powinna być z naszej strony otwartość i choćby nie powtórzenie sytuacji, z którą mieliśmy do czynienia, jeśli dobrze pamiętam, w roku 2014, kiedy skredytowaliśmy Ukrainie zakup węgla w związku z wydarzeniami, które miały miejsce, czyli wojną. I Ukraina, owszem, kupiła, choć pewno spodziewaliśmy się, że kupi od nas, żeby tym samym pieniądze wróciły do Polski, ale okazało się, że Ukraina kupiła ten węgiel w Republice Południowej Afryki. Taka sytuacja jest, moim zdaniem, nie do pomyślenia. To jeden z wielu przykładów, które możemy tutaj pokazywać w ostatnich latach, ale jeśli chodzi jeszcze o nasze interesy, to myślę, że fakt permanentnej odbudowy państwa, fakt budowania gospodarki opartej na na zdrowych zasadach, to jest także szansa dla polskich firm, które spokojnie mogłyby prowadzić swoją ekspansję, no tak, także na kierunku południowo-wschodnim. Czy tak będzie, to w dużej mierze zależy od tego, czy utrzyma się w ogóle to państwo w obecnym kształcie, dlatego że mamy do czynienia nawet w ostatnich dniach z bardzo niepokojącymi zjawiskami w Kijowie i wygląda na to, że być może przed nami Majdan III. Pytanie, czy Ukraińcy i państwo jako takie wytrzyma jeszcze jedną bardzo dużą batalię na szczytach władz?
Na to pytanie odpowiedzi na pewno w tym studiu nie znajdziemy. Możemy natomiast pokusić się o próbę skonstruowania czy odcyfrowania ukraińskiej polityki historycznej, bo coś takiego prowadzą i są tam ludzie, którzy się tym zajmują. Jakie są główne tezy tej ukraińskiej polityki historycznej?
To jest oczywiście, jak przystało na nowy twór państwowy, który potrzebuje pewnych odniesień z przeszłości do tego, żeby w oparciu o te odniesienia w przeszłości, te wartości, symbole budować się w teraźniejszości, budować się na przeszłość. I ten obrany kurs po pomarańczowej rewolucji, ale jeszcze mocniej, dosadniej po ostatniej tak zwanej
rewolucji godności
czy rewolucji tej europejskiej, mamy do czynienia z bardzo wyraźnym przekierunkowaniem na tą tradycję, która jest nam zupełnie obca, od której się mamy siłą rzeczy prawo dystansować i nie jest to akceptowalne z naszej strony, czyli odwołanie się do całej tradycji Ukrainy, Stepana Bandery, Szuchewycza, czyli Ukraińskiej Powstańczej Armii, OUN-u i tego wszystkiego, co nam, Polakom, kojarzy się przede wszystkim z tragicznymi wydarzeniami na Wołyniu w roku 1943, ale także w późniejszych latach, bo bardzo często zapomina się, że intensywne walki OUN-u z wszelką władzą, bo to oczywiście i sowiecką, kiedy instalowała się Ukraina sowiecka w zachodniej części obecnej Ukrainy, ale także na południowo-wschodnich terenach Polski, czyli obecnego województwa podkarpackiego czy lubelskiego, to tam przecież te właśnie narodowościowe i zbrojne oddziały UPA mordujące Polaków. To także rok jeszcze 45, 6, a nawet 7.
Przynajmniej tak jak ja słyszałem, bo nie śledzę, szczerze mówiąc, polityki historycznej Ukrainy. Jednym z takich założeń jest to, że polska władza na tych terenach, Lwów, Stanisławów, to była okupacja.
No, to jest kolejny element pokazujący, w jaki sposób Ukraińcy traktują, jak wykorzystują przeszłość do bieżącej działalności, jakie akcenty kładą na to, co miało miejsce w przeszłości. Ja powiem o swoim doświadczeniu wynikającym z kontaktów z Ukraińcami tutaj w Polsce. Otóż ten problem, który pan redaktor podnosi, pokazywania, że polska władza okupacyjna do 1939 roku to właśnie te tereny obecnego, dawnego województwa tarnopolskiego, stanisławowskiego, lwowskiego. To jest coś, co oddziaływuje, co udało się wpoić młodym ludziom, ludziom w średnim, starszym wieku, właśnie zamieszkującymi tę część Ukrainy. Im bardziej przesuwamy się na wschód w kierunku centralnej Ukrainy, a tym bardziej do części wschodniej, tym akceptacja dla budowy państwa, wzmacniania państwa ukraińskiego z użyciem pierwiastka, tego nazwijmy banderowskiego, jest zdecydowanie mniejsza. I to jest, myślę, dla nas duże pocieszenie.
I tym optymistycznym akcentem kończymy rozmowę. Bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję. Marcin Paladę był naszym gościem. A my, proszę państwa, mamy telefon. I po drugiej stronie tego telefonu jest eurodeputowany Zbigniew Kuźmiuk. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Pisze pan w swoich ostatnich notatkach, że z tej... go artykułu 7 z tych kar, które mają być wprowadzone na Polskę, nic nie będzie. Czyżby naprawdę?
To znaczy, wie pan, no, czy będzie, nie będzie, to się okaże za wiele miesięcy najprawdopodobniej, bo te procedury, jeżeli w ogóle zostaną uruchomione, są niesłychanie długie. Natomiast to, co mnie martwi, to niestety ten ton części mediów walczących z obecną władzą, które już w tej chwili wyrokują, że w najbliższą środę czeka na was właśnie czarna
Armagedon.
Środa, Armagedon, czarny dzień, No, niestety to jest budowanie w opinii publicznej takiego przekonania, że w tej Unii Europejskiej jesteśmy no, jakimś krajem, który jest w ogonie tej 28 i musimy przyjmować z dobrodziejstwem inwentarza wszystko, co te wiodące kraje nam zaproponują. Niestety tak to jest od 2004 roku, że duża część mediów w Polsce, a także ekip rządzących tak Polakom tłumaczyła na to funkcjonowanie w Unii Europejskiej, że powinniśmy brać pieniądze, które nam dają i podporządkowywać się każdej decyzji. To jest nieprawda, jesteśmy równym pośród 28 innych krajów i my w sytuacji, kiedy przestrzegamy prawa, nie powinniśmy godzić się na jakiekolwiek sankcje. Oczywiście Komisja Europejska...
Ja mam takie pytanie do pana posła, bo pan Zygmunt Gabriel, jeszcze ciągle szef SPD i minister...
Nie, szef SPD, ale minister spraw zagranicznych.
Minister spraw zagranicznych Niemiec.
W rządzie Niemiec, tak.
Kilka dni temu popisał się wiedzą na temat Polski i ta wiedza zgadzała się z faktami, to znaczy... opisywał nasz kraj, zabory, II wojnę światową, potem podporządkowanie Rosji i mówił, że no, w takiej sytuacji Niemcy też by się nie zgodzili na żadnych imigrantów kilkanaście lat po II wojnie. Mówił mniej więcej sensownie, dlaczego w takim razie działania Niemiec są sprzeczne z tym, co wiedzą politycy na szczytach tego kraju.
No właśnie, my tak swoją drogą to Niemcy od 3 miesięcy nie mają rządu, choć oczywiście jest rząd tymczasowy. Zdaje się, że przed świętami dopiero rozpoczną się rozmowy koalicyjne chadecji z lewicą, ale jej nowy przywódca, no były przewodniczący Parlamentu Europejskiego Martin Schulz, no ma naprawdę ekstra pomysły na przyszłość Unii Europejskiej. Ten ekstra, jeden z tych ekstra pomysłów, to są Stany Zjednoczone Europy. Co więcej, wyznaczył już termin, kiedy to się ma stać, czyli rok 2025, a więc już za niedługo. Tak naprawdę pan Schulz proponuje, żeby zniknęły państwa narodowe i żebyśmy zlali się w jeden już organizm europejski.
Na ekranie na antenie tej stacji już padło zdanie, że jeśli pan Schulz będzie w Europie tworzył Stany Zjednoczone, to może mu wyjść Związek Sowiecki.
No właśnie, no przede wszystkim nie bardzo wiadomo, czy przeforsuje te pomysły także do umowy koalicyjnej. Ale w każdym razie widać stan umysłów lewicy w Niemczech. Bo przecież mówił to na jakimś zjeździe swojej partii i przyjęte to zostało z aplauzem. Więc poczekajmy, jak ten rząd niemiecki zostanie utworzony. Zresztą będziemy prawdopodobnie czekali gdzieś do lutego, marca, co tylko pokazuje, jak wygląda sytuacja wewnętrzna w największym kraju europejskim, czyli w Niemczech. Unia ma naprawdę bardzo poważne problemy i zajmowanie się Polską, a zwłaszcza straszenie, że na tę Polskę nałoży się jakieś kary, no to jest powiedzmy sobie otwartym tekstem, dążenie do rozwalania Unii Europejskiej od środka. Ja mam tylko nadzieję, panie redaktorze, że Komisja Europejska, no ona także dostrzega zmiany, które dokonują się w Europie. No, popatrzmy sobie na Austrię, właśnie został utworzony rząd, no, bardzo wyraźnie prawicowy, sprzeciwiający się i to w sposób zdecydowany polityce imigracyjnej, mimo że na młodego premiera 31-letniego pani Merkel pewnie będzie duży wpływ, ale moim zdaniem w tym zakresie on tej polityki nie zmienia. Zmiana w Czechach i twarde stanowisko nowego premiera w sprawie polityki imigracyjnej. Także to, co się dzieje w samych Niemczech, ta niemożliwość wyłonienia w miarę szybko rządu, czy we Francji, gdzie jest powszechny sprzeciw wobec prezydenta Macrona, to powinno Komisji Europejskiej dawać do myślenia, że to już nie jest tak, że w Europie Zachodniej społeczeństwa przyklaskują pomysłom establishmentu unijnego, tylko są tym pomysłom zdecydowanie przeciwne. W związku z tym kraje Europy Środkowej, które zachowały zdrowy rozsądek i proponują rozwiązania, które popychałyby Unię do przodu, moim zdaniem będą znajdowały coraz większe zrozumienie. Dlatego do tych propozycji kar podejdźmy naprawdę z rezerwą. One gdzieś tam mogą nastąpić, ale nie nastąpią w najbliższym czasie. Co więcej, będziemy mieli w tej sprawie dużo do powiedzenia i miejmy nadzieję, że potrafimy wytłumaczyć Komisji Europejskiej, że w Polsce nic takiego groźnego dla praworządności się nie dzieje. Zaprowadzamy porządek, który w tamtych krajach został zaprowadzony dawno temu, a w krajach naszych sąsiadów, które wyszły z bloku postsowieckiego już na przełomie lat 80. i 90. Nam ze względu na umowę okrągłostołową to się nie udało i robimy to 20 parę lat później i Zachód musi nas zrozumieć.
No przynajmniej powinien, ale jeżeli dotrą argumenty, wtedy będziemy mogli rozmawiać. Te argumenty w zgiełku sytuacji ulica i zagranica, a protestów mogą do adresatów nie trafić.
No one rzeczywiście trafiają albo z opóźnieniem, albo też przy dużym oporze słuchających. Bo ci słuchający, między innymi z Komisji Europejskiej, no mają bardzo jednostronną narrację ze strony Platformy. Zresztą wystarczy posłuchać pana komisarza, czy wiceprzewodniczącego Komisji, pana Timmermansa. On posługuje się dokładnie zwrotami takimi, jakie znajdują się w publicznych wypowiedziach czy materiałach Platformy Obywatelskiej.
No właśnie, bo
ta narracja ze strony Komisji jest niestety dosyć jednostronna, to jest język naszej totalnej opozycji.
To jeszcze zapytam pana, co jeszcze w Komisji jako przedstawiciel Polski robi pani Bieńkowska?
No, niestety kraj posyła komisarza, kraj członkowski posyła komisarza na całą kadencję, więc jeżeli pani Bieńkowska sama się nie poda do dymisji, to nowy polski rząd nie jest w stanie nic w tej sprawie zrobić. To smutna rzeczywistość instytucji unijnych, ale tak jest. Zwrócę przy tej okazji uwagę właśnie na pana Timmermansa. W Holandii wiele miesięcy temu odbyły się już wybory. Partia pana Timmermansa, belgijska lewica, ledwie przekroczyła próg wyborczy. To była zaledwie 5,7% poparcia, jest symbolicznie reprezentowana w holenderskim oczywiście parlamencie, nie belgijskim, tylko holenderskim parlamencie. Jest poza rządem holenderskim, a mimo tego pan Timmermans jest reprezentantem Holandii w Komisji Europejskiej i zajmuje wysokie stanowisko pierwszego wiceprzewodniczącego komisji.
W związku z tym postulat więcej demokracji.
Jeżeli pan pozwoli, to tylko jedno ważne sformułowanie. Człowiek, który ma 5-procentowe poparcie, którego partia ma 5-procentowe poparcie w samej Holandii, poucza rząd, który według ostatnich badań opinii publicznej ma 50-procentowe poparcie. To ma coś wspólnego z demokracją. No to jest zaprzeczenie demokracji, ale niestety taka jest rzeczywistość.
Nie, pan Timmermans deklaruje się jako przyjaciel Polski. My zaś pamiętamy, że przyjaciół nikt nie będzie nam wybierał, a wrogów wybierzemy sobie sami. Zbigniew Kuźmiuk, bardzo serdecznie dziękujemy.
Ja również dziękuję i serdecznie pozdrawiam pana redaktora i słuchaczy Radia Wnet.
Miłego dnia w imieniu
wszystkiego dobrego
swoim
na święta.
Słuchaczy. Minęła godzina 9. Antoni Opaliński jest już w studiu z nowym przeglądem prasy. Podziękujemy Marcinowi Paladę jeszcze.
Dziękuję, do widzenia. Wesołych świąt.
Wzajemnie. A państwa zostawiam z Antonim.